Ja, oj, szczęść Boże, kłania się Państwu Wiesław Pilip. Proszę Państwa, w poprzednim materiale, w którym była mowa o metalach ziem rzadkich, mówiłem o tym, że ta restrukturyzacja tego sektora, bo tak to należy nazwać, restrukturyzacja tego sektora jest realizacją, akurat w tym obszarze, realizacją nowej strategii chińskiej na kilkadziesiąt lat do przodu, pomyślanej o wielu, wielu dziesiątkach lat do przodu, mówiącej o tym, że China first. Tak, to China first. A świat zewnętrzny? Tak. O ile będzie potrzebny Chinom. Do tego się to sprowadza. Te dwa okręgi, te dwa koła właściwie, nie okręgi, a koła. Te dwa koła, które symbolizują tą nową politykę od kilku miesięcy, pokazują istotne rzeczy. I teraz mam materiał, który jest kolejnym elementem, kolejnym składnikiem tej samej polityki długofalowej. Cytuję z Global Timesa. Udział międzynarodowego handlu Chin w PKB, w swoim PKB, spadnie do około 25% w następnej dekadzie, mówi ekonomista. I teraz pozwolicie Państwo, że przeczytam. Zapoznam Was z tekstem, a później jeszcze skomentuję. Pamiętajcie o tym wszakże, co powiedziałem przed chwilą. Udział handlu międzynarodowego Chin w PKB, w swoim własnym PKB, spadnie do około 25% w ciągu następnej dekady lub jeszcze więcej spadnie, ponieważ produkcja gospodarcza kraju w mniejszym stopniu będzie się opierała na rynkach światowych, znaczy produkcja gospodarcza, po prostu gospodarka kraju w mniejszym stopniu będzie się opierała na rynkach światowych, powiedział w sobotę wpływowy chiński ekonomista. To znaczy, będzie się w mniejszym stopniu opierała na rynkach światowych, a w większym, w czym? Ano, w większym, na Chinach. Tak, to co powiedziałem. China first. A i bardzo, ogromnie się z tego cieszę. Cytuję. Pana Huanga Qifana, byłego burmistrza gminy Chongqing. To Chongqing, to no, chyba nie muszę mówić, kto to jest. On o tym, to co powiedział, powiedział na szóstym forum głównych ekonomistów chińskich w Fudan, które odbyło się dzisiaj. Dzisiaj. To jest dzisiaj wiadomość. Otóż ten pan powiedział, co następuje. Musimy dalej promować zorientowany na rynek rozwój czynnika produkcji, aby stworzyć system czynników o wysokim standardzie. Ale to chodzi o kraj. Większość produkcji komponentów surowców zostanie ukończona w kraju i zrealizowana w kraju, a podczas oczywiście, gdy nasze produkty będą nadal obejmowały rynek globalny. Co w tym, znaczy to jest takie właśnie chińskie zdanie, to jest takie typowy chiński sposób przedstawiania rzeczywistości. Nie wprost, ale ogródkami. Otóż, a musimy dalej promować, rozbieram to zdanie na czynniki pierwsze, to jego wypowiedź, część tej jego wypowiedzi. Musimy dalej promować zorientowany na rynek wewnętrzny, to nie jest dopowiedziane, rozwój czynnika produkcji, czyli produkować jeszcze więcej na rynek wewnętrzny, aby stworzyć system czynników o wysokim standardzie. Chodzi o to, żeby ten wysoki standard był stymulowany przez produkcję krajową. I tutaj większość produkcji i komponentów i surowców zostanie zrealizowana w kraju. większość, a tylko niektóre nasze produkty obejmą rynek globalny. A? No właśnie. Jak wynika z danych Banku Światowego, stosunek handlu do PKB Chin wyniósł handlu międzynarodowego. Wyniósł 34,5% w 2000 roku, co oznacza niewielki spadek w stosunku do 35,83% w 2019 roku. Najnowsze dane opublikowane przez organy celne pokazują, że w pierwszych 8 miesiącach tego roku handel zagraniczny towarami spadł o 0,6% w ciągu pierwszych 7 miesięcy. No, ten 8 miesiąc był inny, ale to być może tylko przypadek. A jako ostoja wewnętrznego obiegu, powtarzam, wewnętrznego, chodzi o Chiny. Udział konsumpcji krajowej będzie stopniowo wzrastał z obecnych 42 do ponad 50%, założył Wang, dodając, że Chiny będą również promować większy stopień otwarcia. No to tak dla równowagi. Oficjalna polityka, której głównym celem jest rynek krajowy, jednocześnie pozwala rynkom wewnętrznym i zewnętrznym pobudzać się nawzajem, czyli te dwa okręgi. Rynek zewnętrzny i rynek wewnętrzny. To symbolizują te dwa okręgi. Ten model podwójnego obiegu, o właśnie, to mi brakowało, to się nazywa podwójny obieg, stał się nową strategią rozwoju gospodarczego Chin. No widzicie Państwo, nie czytałem tego, a wiedziałem od początku. I teraz cytuję dalej pana Huanga. Możemy osiągnąć cel podwojenia liczby 400 milionach ludzi, podwojenia liczby 400 milionów ludzi o średnich dochodach do 35 roku, zauważył Huang, gdyż naród dąży do wspólnego dobrobytu, który jeszcze bardziej podniesie przywództwo Chin w świecie. Myślę, że tutaj pan Huang się myli, albowiem to nie jest takie oczywiste, że wielkość klasy średniej w Chinach zwiększona do 800 miliardów zmieni postrzeganie Chin w świecie. Niekoniecznie tak musi być. Chiny niekoniecznie muszą, znaczy postrzeganie Chin w świecie niekoniecznie musi być powieleniem wzoru amerykańskiego po 1945 roku. No niekoniecznie. Może tak być, ale niekoniecznie tak musi. Wręcz odnoszę wrażenie, że gdybym miał stawiać na to, czy postrzeganie Chin w świecie, teraz lub no, i w przyszłości oczywiście, będzie podobne do postrzegania Stanów Zjednoczonych w świecie po 1945 roku, to bym raczej obstawiał, że nie. Obstawiał, że to nie będzie dokładnie to samo. Powiedziałbym nawet nie tylko dokładnie to samo, ale to w ogóle nie będzie to samo. To będzie zupełnie inny model. I teraz cytuję. Agenda rozwojowa, która zawiera zasadę wspólnego dobrobytu. Chodzi o ten wspólny dobrobyt dla jak największej ilości Chińczyków wewnątrz Chin. Powinna być realizowana za pomocą trzech metod dystrybucji. Pierwsza skupia się na efektywności. Druga, uwzględniając efektywność, skupia się na sprawiedliwości. A trzecia opiera się na moralności zamiast na przymusie. Chciałbym zwrócić uwagę, i to jest koniec tego artykułu. I chciałbym zwrócić uwagę Państwa na rzecz bardzo istotną. Otóż mowa tu o moralności. A proszę Państwa, już pan docent Kosecki w swojej, naprawdę wielki człowiek, a w swoim opisie cywilizacji chińskiej mówił o polityce chińskiej, a właściwie o jej upadku w XX wieku. I jeszcze wcześniej również też. Ten właśnie upadek zaczął się od momentu, gdy zachodnie mocarstwa zaczęły niszczyć Chiny. Okradać Chiny i niszczyć. A etyka to było coś, co stanowiło kościec cesarstwa chińskiego przez ponad 2000 lat. I to zostało zniszczone. Przez Kuomintang i komunistów razem wziętych, plus oczywiście barbarzyńcy, biali barbarzyńcy do tego bardzo chętnie dołączyli. A więc etyka. Teraz mówimy, wraca pan Wang do moralności. Zamiast na przymusie mówi o moralności. Mówi państwu to coś, czy nic? Odnoszę takie wrażenie, że nic lub prawie nic. Ponieważ w Polsce o moralności mówi się w kościołach. No a kto do kościołów chodzi? Kto słucha? Kto słucha kapłanów? A kto słucha siebie? W kim z nas jeszcze istnieje coś takiego jak moralność? Ja mam nadzieję, że w pewnym momencie, i tutaj się nie zgadzam z panem Wangiem, a w pewnym momencie ta moralność, czyli ta etyka chińska, przeglądnijcie państwo tego, przesłuchajcie jeszcze raz, po raz któryś tam z kolei, nie będę przecież tego wciskał co kilka miesięcy, tego wykładu pana docenta Koseckiego o cywilizacji chińskiej. Ale to jest rzecz, no, tak podstawowa, że wręcz aż bije po oczach to, co on powiedział. Kryzys etyki w Chinach, czyli kryzys moralności. Ja mam nadzieję, że w przyszłości, i tutaj się, jak powiedziałem, nie zgadzam z tym Huangiem, mam nadzieję, że ta moralność, czyli etyka chińska, będzie coraz wyżej stawiana. Ponieważ to właśnie ona, chińska moralność, chińska etyka, jest tą wartością kulturową, którą Chiny powinny kultywować tak bardzo, jak to jest tylko możliwe.
Dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia.